Red Dot On. Zaprasza Michał Ziemiński.
Cześć, dobry wieczór. Audycja Red Dot On. Przy mikrofonie Michał Ziemiński i zapraszam na godzinne spotkanie z muzyką. Choć samej muzyki będzie dzisiaj znacznie mniej niż zazwyczaj, bo skupimy się na rozmowie. Moim dzisiejszym gościem jest Filip Popik, większej publiczności znany zapewne jako Rybskie.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że udało ci się tutaj do nas dotrzeć.
Ja również.
Może na początku troszkę nakreślę, jak będzie to wyglądało technicznie, cała audycja. Postaramy się zagrać parę utworów. Może będzie ich więcej, może będzie ich mniej. Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno coś w przerwach wybrzmi.
Fajnie.
Jak się czujesz?
Czuję się świetnie. Tutaj jest bardzo przyjemnie w tym studio.
No to się bardzo cieszymy. Tutaj staramy się zadbać o klimat, żeby było jak najbardziej przyjemnie. Chciałem zacząć od takiej kwestii, którą uświadomiłem sobie w zasadzie dzisiaj. Chwilę po wrzuceniu zapowiedzi na Instagram. Mhm. Tutaj swoją drogą zachęcam do kontaktu przez Instagram, jeżeli macie jakieś pytania. Instagram to red.on, albo można też bezpośrednio do ciebie.
Jasne, zapraszam do mnie na Instagramie, będzie najłatwiej.
Instagram Rybskie.
To jest.
I wracając, napisałem tam o tobie, że jesteś moim ulubionym artystą.
Wow.
Duże słowa. Nie chodzi mi o fakt, że twoje prace wizualne najbardziej do mnie trafiają, bo to wiedziałem już akurat o wiele wcześniej, ale chodzi właśnie o to określenie artysta. Jaki ty masz stosunek do tego słowa? Jakby, czy sam siebie określasz jako artystę, czy wolisz jakoś inaczej? Bo niektórych to jednak gdzieś kuje. Jakby.
Wiesz co, szczerze to staram się unikać tego określenia. Aha. Nie wiem, z czego to się bierze. Jakoś w mojej głowie jest to takie sformułowanie mega mocne.
Takie górnolotne.
Górnolotne, zdawać, tak. Tak. Jakby, jeżeli zdarzyło mi się tak o sobie powiedzieć, to raczej przez przypadek. Raczej w innych kategoriach się postrzegam. Jeśli ktoś nazywa mnie artystą, no to jest mi ogromnie miło. Natomiast sam tak siebie nie nazywam raczej.
Bardziej twórcą.
Raczej twórcą, tak.
No to jest takie to jest najbardziej uniwersalne. Takie uniwersalne, no. Takie najbardziej adekwatne chyba.
Tak, tak. No i zresztą mój lifestyle też trochę odbiega według mnie od takiego typowego artysty.
Aha, takiego...
Dla mnie artysta to jest osoba, która po prostu, której nie można przypisać do żadnych ram. Ona sobie lata po swojemu, po różnych kategoriach. Często też reprezentuje pewne tam maniery sobą. Może maniery to złe słowo. Generalnie ja rozpoznaję często ludzi po tym, jak się zachowują i kategoryzuję ich w swojej głowie jako artystów. No ja taką osobą nie jestem według mnie, po prostu. Nie jest to nic złego oczywiście w kontekście mówienia o artyście, ale po prostu jeszcze wracając do początku twojego pytania, nie mówię tak na siebie.
Dobra, to ja też już nie będę. Tutaj jeszcze przed audycją ucięliśmy sobie krótką pogawędkę, ale powrócę do tego wątku, o którym rozmawialiśmy. Bo uzyskałeś w zasadzie tytuł magistra w inżynierii dźwięku i obrazu.
Tak? Zgadza się.
Na Gdańskiej Politechnice. I tutaj tak z mojej perspektywy, co jest ciekawe moim zdaniem, to no bo obraz ewidentnie odbija się w twojej twórczości, tak? I to widać na wszelkich jego płaszczyznach. Z kolei ten dźwięk gdzieś tak chyba zaginął. Nie wiem, czy to...
W ogóle nigdy go nie było tak naprawdę.
No właśnie, czy to... W zasadzie tylko ta druga część chyba cię interesowała studiach, mam wrażenie. I jakie to ma przełożenie na to, czym obecnie się zajmujesz?
Wiesz co, w ogóle ten kierunek, ja chciałem na niego iść, już będąc w liceum, wiedziałem, że chcę dotrzeć na ten siódmy semestr, gdzie ten tak naprawdę kierunek mogłem zacząć. Żeby dojść do niego, w ogóle musiałem przejść przez telekomunikację, elektronikę i telekomunikację na początku, potem tylko telekomunikację. Dopiero na siódmym semestrze to się stało inżynierią dźwięku i obrazu. I tak jak mówisz, to było zawsze połączone jakby odgórnie. Nie mogłem wybrać tylko inżynierii i obrazu. Więc w momencie, w którym zacząłem się interesować jakkolwiek obrazem i grafiką, to ta strona zaczęła przeważać zdecydowanie. Pomimo tego, że zajęć miałem jakby no, porówno i z dźwięku, i z obrazu, chociaż może delikatnie większym naciskiem na dźwięk, to no tak, no, w przypadku moim to ewidentnie tylko i wyłącznie obraz.
Ale czy ta część, którą na studiach miałeś już, jeżeli odnosiła się ona tylko do tego obrazu, to czy ona przekłożyła się jakoś na to, czym się teraz zajmujesz? Bo czytałem też z tobą bardzo króciutki, to może nawet nie wywiad, ale taki artykuł Grafik Radarza, gdzie jest właśnie wzmianka, że jesteś w zasadzie samoukiem tego, czym się teraz zajmujesz.
Tak, no bo samouk tutaj oznacza to, że sam się nauczyłem tych wszystkich programów. Jakby miałem podejście bardziej artystyczne, śmiejąc się na
to. Metoda prób i błędów.
Tak, 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 dokładnie. Po prostu miałem jakiś cel, chciałem coś osiągnąć, coś stworzyć i uczyłem się programów, które pozwolą mi to zrobić. Natomiast owszem, podczas, szczególnie już na tym drugim stopniu, czyli na magisterce, poznawałem te wszystkie rzeczy, które stały za tymi programami. Od strony technicznej, jakby algorytmy, które odpowiadały za rendering. I no, rzeczy mniej atrakcyjne wizualnie, których nie chciało mi się uczyć, z których chciałem korzystać. Bo ktoś już to wymyślił i jego wiedza teraz może być przeze mnie użyta. Nie?
No tak, zawsze gdzieś tam się posiłkujemy jednak.
Dopiero, wiesz co, jeszcze wspomnę, że dopiero w sumie podczas pisania pracy magisterskiej dowiedziałem się wielu, wielu rzeczy na temat programów, których używam, od strony technicznej. Czemu akurat tak się dzieje i czemu tak się dzieje, czemu mogę wyrenderować coś, co przypomina w ogóle zdjęcie. Wcześniej się tym nie zajmowałem i nie interesowałem. Interesowało mnie tylko to, żeby zrobić jakąś konkretną rzecz, nie?
No tak, żeby to już było i to w zasadzie ta część renderowania grafik to już jest zupełnie temat rzeka, bo to można renderować na miliony sposobów i no, czasami bardzo frustrujący temat. Ja tak przynajmniej mam, jeżeli już coś renderuję.
Tak.
No to jak z rzeczami martwymi. Projektujesz bardzo różne rzeczy w zasadzie. To są różne formy i zaczynałeś zapewne od plakatów, jakichś grafik.
Właśnie nie do końca. Nie? Zaczynałem od formy ruchomej. Zaczynałem od montowania, nazwijmy to fan videos. Okay. Czyli miałem jakiś utwór, który bardzo mi się podobał, ale nie miał interpretacji wideo. Ja gromadziłem found footage i kleiłem to w zlepki, w teledyski, dodawałem efekty. Także pierwszym programem, którego się nauczyłem, był Adobe Premiere Pro. Wydawał się bardzo prosty w obsłudze, po chwili już. Także, tak jak mówię, gromadziłem jakieś rzeczy i montowałem swoje interpretacje.
Takie mashupiki trochę.
Mashupiki, dokładnie, tego słowa mi brakowało. I dopiero później, jakby zanim zacząłem się zajmować grafiką statyczną, to jeszcze zacząłem pracować nad takim softwarem VJ-skim, Resolum.
No to do tego jeszcze przejdziemy w dłuższym wątku.
Niemniej, no, na początku było wideo u mnie.
Aha, czyli od tej strony. Tak, no to właśnie też gdzieś pewnie się przekłada na powiedzmy taki pierwszy krok do bycia w sumie VJ-em, do VJ-owania. Więc to jednak od tej strony się zaczęło. Ale też na wierzch wybija się bardzo twoja działalność taka abstrakcyjna. Tak? Tworzysz różne abstrakcyjne formy, które niekoniecznie samą sobą coś komunikują, są po prostu estetyczne.
Tak.
I jak to z tym wyszło? Bo to...
Wiesz co, to bardzo naturalnie. Te rzeczy, które są w moim repertuarze, można powiedzieć już, które zrobiłem, zbytnio się nie zastanawiałem nad nimi. W sensie tworzyłem to, na co miałem ochotę, co mi się podobało i co czułem w danym momencie. I starałem się nie dorabiać do tego żadnej tam, wiesz, historyjki. Po prostu te rzeczy mi się podobają. One płyną jakby z mojej wewnętrznej estetyki i tego, co lubię widzieć. No i tyle w zasadzie.
To też w zasadzie chyba taki popis trochę umiejętności, bo to jakby...
Teraz może tak. Nie wiem. Natomiast tak, ta abstrakcja zawsze mnie intrygowała i podoba mi się abstrakcja. Lubię twórców abstrakcyjnych. No i czasami lubię też coś stworzyć takiego.
Abstrakcja nie jest zła. Myślę, że zrobimy sobie teraz krótką przerwę i zagramy pierwszy utwór. I pierwszy utwór jest utworem w sumie, który wybrałeś.
Tak?
I możesz w sumie teraz nam powiedzieć, dlaczego właśnie nie
tylko
ten utwór.
Powiedz mi, co jest pierwsze w kolejności.
No tak, do tego nie ustaliśmy. Pierwszy jest OG Caro.
A widzisz, no wybór jest dosyć naturalny, ponieważ OG Caro to jest mój dobry przyjaciel, który zajmuje się produkcją muzy. I chciałem po prostu zaprezentować w szerszej publiczności jego twórczość. Pozdro, Caro.
Pozdrawiamy i wtedy posłuchajmy numeru Pull Over. Pull over that ass too fat. Wracamy, za nami Pullover od OG Caro w remiksie OGK. Dobrze? OGK, nie? No. Słuchacie audycji Red Dot On, a moim dzisiejszym gościem jest Rybskie. Gorąco was zachęcam do kontaktu, do zadawania pytań na Instagramie, no bo z chęcią tutaj myślę, że Filip odpowie na parę pytań.
Oczywiście, jak najbardziej.
W międzyczasie, zanim może słuchacze zadadzą pytanie, to ja zacznę, będę kontynuował. Powiedz, z kim ci się najchętniej współpracuje? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że no jakby główną grupą odbiorców twojej działalności są muzycy z różnych światów. Przeważnie są to raperzy i producenci różnej elektroniki. I jakby, jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jakby twoja forma komunikowania się może przez twoje projekty jest dla nich taka najbardziej adekwatna, czy z czego to wynika?
To wynika z tego, że przede wszystkim no, kocham muzykę i uwielbiam współpracować z ludźmi, którzy ją tworzą. To jest jeden element. Zauważyłem, że można z tego wyżyć i nie trzeba od razu wskakiwać na jakieś tam mniej atrakcyjne tematy, z którymi miałem też styczność, ale po prostu stwierdziłem, że na jakiś czas dam sobie z nimi spokój. Jest git. No, na pewno artyści, muzycy potrzebują po prostu interpretacji wizualnej często do swoich projektów. Także w tym momencie, kiedy Instagram jest po prostu takim medium dosyć popularnym, no, natykają się na mnie albo ja się natykam na nich i jakoś to się zazębia. Też ten światek polski jest dosyć wąski, można powiedzieć. Jak znasz kogoś, to zna kogoś. Mhm. Zaraz, wiesz, jeśli zrobiłeś dobrą robotę, to jesteś polecony. I to zaczyna hulać już swoim życiem po jakimś czasie. Natomiast, no tak, muzycy i wytwórnie muzyczne, jak najbardziej.
Jakby masz też na koncie inne projekty niemuzyczne, o których tutaj jeszcze będę wspominał. Tutaj poniekąd odpowiedziałeś mi też już na pytanie, takie drugie pytanie, które się łączyło z tym, właśnie z taką pracą z ludźmi, z którymi powiedzmy niekoniecznie twoje drogi się splatają. Dajmy na to, że masz możliwość zrealizowania jakiegoś super projektu na własnych zasadach, z wolną ręką i wszystko pięknie hula, ale no nie odpowiada ci na przykład, w tym wypadku jest to muzyk i nie odpowiada ci jego twórczość. To jakby, czy oddzielasz te dwie kwestie i jakby robisz swoją robotę, żeby ona ładnie wyglądała i żeby to reprezentowało ciebie, czy jednak no nie odpowiada ci to, że nie łączysz się jakoś z tym twórcą i nie chcesz jakby...
Wiesz co, na szczęście, mam nadzieję utrzymać tak najdłużej, nie miałem takich projektów, w których muzyka, do której tworzyłem, mi się nie podobała. Miałem natomiast projekty, w których odmówiłem współpracy, ponieważ po prostu nie czułem tego. Zanim zacznę pracować, proszę o to, żeby przysłali mi jakieś prewki materiału. Jeżeli te prewki mi się podobają, to zaczynamy działać. Jeżeli nie, to po prostu wracamy do tematu innego kiedyś. To też nie przekreśla współpracy, jeśli się zgłasza do mnie agent albo coś w tym stylu. Natomiast no zdecydowanie, jeśli pracuję nad czymś, co mi się podoba, to zawsze lepiej wyjdzie, aniżeli w momencie, w którym musiałbym udawać albo robić coś nie tak, jak chcę. Tutaj należy wspomnieć o tym, że nawet jeśli muzyka mi się podoba, to ja mam jakieś wytyczne często. To nie jest tak, że ja robię totalna samowolka.
No nie, no nie zawsze. To jakby dałem ten przykład taki, żeby jak najbardziej przesunąć to do takiej granicy, że no możesz zrobić coś naprawdę swojego, ale no.
Jeżeli robię coś naprawdę swojego, to zazwyczaj nie wiąże się to z dochodem żadnym, bo ja wtedy decyduję. Owszem, zdarzyło się, że miałem totalnie wolną rękę, ale też nie lubię tak. Nie lubię mieć totalnie wolnej ręki. Lubię, jak jest komunikacja, szczególnie z artystą, nie? Kiedy on wie i może jakoś to skomentować.
Ale to też widać, że zgłasza się do ciebie taka grupa, powiedzmy, gdzieś, która jest spójna, bo twoje prace, one niezależnie od tego, jak różnią się formą i przeznaczeniem, to gdzieś mają taki wspólny pierwiastek takiego klimatu, powiedzmy, są takie super, bardzo spójne. Więc to też widać, że ci ludzie, którzy się do ciebie zgłaszają, wiedzą już, jakie ty robisz rzeczy i też nie chcą ci tego narzucać, mimo że mają wytyczne, tak jak mówisz,
tak,
ale że te rzeczy są przez ciebie realizowane nadal właśnie w twoim duchu i że to też im odpowiada.
To super, że tak to czujesz. Na pewno. No, zgłaszając się do mnie, no, masz już sporą dawkę informacji na różnych portalach, między innymi Instagramie czy na stronie, także możesz przewidzieć poniekąd, co ja ci zaoferuję. To nie jest też tak, że nagle wystrzelę czymś totalnie nie wiadomo skąd. Natomiast podczas projektu te rzeczy się modyfikują i czasami założenia są inne, kończymy gdzieś indziej, no ale to jest naturalne i chyba wszędzie to jest.
No tak, tak, rzeczywiście. Myślę, że zrobimy sobie ponownie przerwę. Będzie to krótsza przerwa, zaledwie 5-minutowa i powrócimy do was za chwilę z kolejną dawką pytań. Radioactive Man, Night Bus to the Nowhere. Red Dot On, Night Bus to the Nowhere od Radioactive Men. Wracamy do rozmowy w studiu wraz ze mną Rybskie i kontynuujemy tutaj zadawanie pytań, takie spytki. Tutaj mam fragment o marzeniach, ale myślę, że o marzeniach takich projektowych to będę cię pytał potem. Dam ci się trochę zastanowić przez ten czas nad tym. W międzyczasie może skupiłbym się na twojej działalności jako DJ. Już to trochę też poruszyłeś, więc myślę, że możemy ten wątek rozwinąć. Mam nadzieję, że to się rozwija podobnie tak jak DJ, Visual Jockey.
Dokładnie.
No, no to super. Zakładam, że znaczna większość słuchaczy wie, o co chodzi, jeżeli ktoś przytacza termin DJ, ale jeżeli nie, to myślę, że ty chyba jesteś bardziej predestynowaną osobą do tego, aby może tak pokrótce nakreślić, czym w sumie DJing jest.
Wiesz co, ja zawsze tak tłumaczę najprościej jak potrafię, czyli na przykładzie DJ-a. DJ ma swoje utwory, które gra podczas imprezy. Moja definicja DJ-a jest taka, że DJ też ma swoje utwory, które gra podczas imprezy, tylko że DJ jest jakby dodatkiem, może złe słowo, urozmaica występ DJ-a. DJ może istnieć bez DJ-a dla mnie, natomiast DJ bez DJ-a raczej nie, albo bez muzyki po prostu. DJing jest to jakby manipulowanie obrazem na imprezie, na zgromadzeniu masowym, festiwalu czy coś takiego. Najczęściej jest to po prostu wyświetlanie obrazu na ekranie, który jest za DJ-em podczas imprezy.
Takie klasyczne rzutowanie. Jednak myślę, że nie tylko mnie, ale też właśnie znaczną większość osób zastanawia to, czy podczas takiego właśnie występu, gdzie powiedzmy będą twoje wizualizacje, ty jesteś tam osobiście i jakby manipulujesz tym obrazem, tak jak powiedziałeś, za każdym razem?
To znaczy tak. Jeżeli jestem wpisany jako DJ na wydarzeniu, albo po prostu jeśli ktoś poprosi mnie, abym był DJ-em na tym wydarzeniu, to jestem tam i manipuluję tym obrazem na żywo. Nie generuję go często na żywo, natomiast operuję na samplach, które stworzyłem. A jakby sample można robić na wiele różnych sposobów. Są też rozwiązania takie, że ludzie podczas występu generują nowe rzeczy. Natomiast ja raczej skupiam się na tym, że przygotowuję sobie wcześniej bank jakby klipów, którymi operuję, które miksuję i tworzę nowe jakieś tam za każdym razem występ.
Kiedyś byłem, jak jesteśmy przy DJingu, byłem kiedyś w Ziemi, w sumie klubie bardzo dobrze ci znanym i to był chyba Dzień Ziemniaka, nie wiem, jakoś tak dziwnie się nazywał. Była taka impreza z tego tytułu organizowana i właśnie był ktoś odpowiedzialny za wizuale, ale wizuale wyglądały tak, że na bieżąco, na żywo osoba odpowiedzialna za to wpisywała w Google różne, po prostu szukała różnych grafik ziemniaków, je wyświetlała, potem cofała i to wszystko na bieżąco, co miało pewien swój urok, ale pamiętam, że byłem naprawdę w szoku, jak widziałem, jak to wszystko wygląda. Albo na przykład odpalał Painta, wrzucał tego ziemniaka i tam go, nie wiem, przemalowywał. Nie?
No to wszystko było takie bardziej z humorkiem. Na abstrakcyjna może forma DJingu, ale jak najbardziej słuszna, stary. No tak naprawdę wszystko, co się dzieje na ekranie, można podciągnąć pod to, że to jest DJing. Ja uprawiam nieco inną.
No raczej tak, z tego co widziałem, co doświadczyłem, to co innego.
Tak, no ale to wydaje mi się, że pasowało do tego eventu.
No chyba tak, też... no bo to był Dzień Ziemniaka.
Zwisały ziemniaki z
Tak, no
z
byłeś na tym?
Byłem przez chwilę, ale nie byłem na imprezie, tylko przed.
To było takie, tam się wchodziło, było strasznie ciemno i ziemniaki zwisały z sufitu na jakichś sznurkach. Ja w ogóle wszedłem, otarłem się od tego ziemniaka, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi.
Ja w ogóle kolegę, co ma pseudo ziemniak, Jesus, DJ-skie. W ogóle człowiek odpowiedzialny poniekąd za Crack Park. Free Crack Park, oczywiście. Natomiast on mi opowiadał, że tam właśnie zdobył jakieś ziemniaki na tym dniu ziemniaka.
Tak, tam ludzie zrywali te ziemniaki.
Przyszedł do domu i zrobił sobie frytki z tego.
Mam nadzieję, że były dobre, no bo to jednak różnie z tymi ziemniakami mogło być, no. Ale jeżeli zerwał te, które wisiały, no to teoretycznie nic z nimi złego się nie stało.
Na pewno nie. Polski ziemniak, polski owoc.
Tak jest. Teraz to może trochę już bardziej na poważnie, chociaż no to też jest poważna sprawa jednak. Taki DJing na imprezie, gdzie tematem przewodnie są ziemniaki. Jako osoba z branży, tak? No bo jesteś człowiekiem z branży. Od ilu lat robisz?
2013 rok był rokiem, w którym pierwszy raz uruchomiłem program do obsługi wizuali.
Czyli możemy liczyć te 7 lat, jako że siedzisz w branży DJingu, tak. Jesteś DJ-em. No to myślę, że jest to taki czas, w którym już możesz mieć pewną taką refleksję na temat tego, jak wygląda scena DJingu w Polsce. Bo ja odnoszę trochę takie wrażenie, tutaj już właśnie wspomniałeś trochę o tym, kiedy poprawiłeś się, jak powiedziałeś, że to jest taka ozdoba. Bo mam wrażenie, że bardzo dużo osób traktuje właśnie wizuale jako jakąś taką oczywistość na imprezie, tak? No, się przychodzi, no ale nie przychodzi się, żeby oglądać wizuale, dokładnie. Tylko przychodzisz słuchać muzyki, no i gdzieś tam się wgapiasz wtedy w te wizuale, no bo tak. Nie masz co robić, są przed tobą.
Tak.
I że one są trochę tak traktowane po macoszemu, że one tak zawsze są, że to są właśnie jakieś takie bardzo proste mashupy, a często tak jak w twoim przypadku to też bywa, to są jednak rzeczy tworzone od zera i powiedzmy bardzo zaawansowane technicznie, które nawet nie tyle co one są taką ozdobą właśnie, że przyozdabiają występ, ale one współgrają z tą muzyką i to się tworzy takie jedno wspólne...
Jeden wspólny twór,
dokładnie, że to jakby wzmacnia tą muzykę, dokładnie, ja mam takie wrażenie.
Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że, no, że nie wspomniałem o tym, mówię, podając definicję DJingu. Dla mnie prawdziwy DJ powinien reagować na to, co się dzieje muzycznie w klubie. Jeżeli odtwarzasz tylko rzeczy, które tam przygotujesz, no oczywiście to jest trochę pójście na łatwiznę, zdarza mi się tak zrobić, ale jakby kluczem do tego, żeby to miało większy sens, jest po prostu reagowanie na to, co robi DJ. I wtedy wyczucie klimatu, zbadanie tego, czy on w tym momencie chce bardziej mrocznie polecieć, nie przesadzasz ze światłem, czy po prostu jest jakiś mocniejszy moment, wtedy lecimy na grubo, wiesz. To musisz reagować na DJ-a, on prowadzi ten wieczór.
No on jest takim właśnie prowadzącym, ale ty jakby grasz drugie skrzypce, ale no jednak to są ważne skrzypce moim zdaniem, bo to jednak zawsze, ja przynajmniej skupiam się zawsze na tych wizualach, jakoś mam takie wrażenie, że one są... No bez nich bym się bardzo dziwnie czuł. Mam wrażenie, że już dużo wizuali w życiu widziałem i jednak zawsze znajdę coś nowego i no po prostu lubię na nie patrzeć.
No to jest fajne urozmaicenie. Często nie ma na to warunków, natomiast jeśli już są, no to fajnie, żeby się pojawiały.
No przy propos warunków, no to miałeś też okazję popracować przy powiedzmy większych formatach, tak?
Gdzie zdarzyło się.
Dajmy taki problem, gdzie jednak te wizualizacje, które robiłeś, byłem na jednym z koncertów, no one były znacznie większe niż takie klubowe i to już w ogóle było totalny sztos te wizuale.
Tutaj wtedy. W ogóle ta sytuacja problemu jest o tyle inna, że to są jednak rzeczy przygotowane totalnie przed występem, skoordynowane z muzyką i moja obecność nie jest konieczna, bo tam Stish zrobił to tak, że odtwarza te wiski razem z bitem, z podkładem i one zawsze są mega synchro z tym, co oni jakby tworzą aktualnie na scenie. Natomiast to też jest jakby nadal DJing, nie? Poniekąd urozmaicenie występu obrazem.
No tak, tak. Jest to, no rzeczywiście to było zawsze w punkt. Tam. Ja miałem właśnie takie wrażenie, że tam ktoś musi jednak być, kto to robi teraz właśnie z miejsca, ale teraz mi właśnie uświadomili, że ciebie tam nie było.
Nie, akurat w przypadku koncertów hip-hopowych raczej się od tego odchodzi, ponieważ te koncerty hip-hopowe są, ja od tego odchodzę, one są powtarzalne.
Są bardziej takie wyreżyserowane.
Dokładnie, oni mają na to swój pomysł, oni chcą zaprezentować swój materiał w taki sposób, i nie ma sensu, żebym ja powtarzał to 8 razy tak samo. Jest to po prostu logistycznie trudne i lepiej to zrobić inaczej. Ja jestem zdania, że, znaczy wolę robić tak przy takich projektach, że tworzymy coś, ja to oddaję, oni sobie z tym jeżdżą i grają. Potem przy następnym projekcie działamy od nowa. I tak dalej.
No to rzeczywiście brzmi rozsądnie. Myślę, że DJing otworzył nam na dobre wątek właśnie pewnych postaci, już tutaj wspomniałem problem, z którymi masz sposobność pracować. No, miałeś sposobność, bo nadal masz tworzyć dla nich. No ale o tym może za chwilę zrobimy sobie kolejną przerwę i zagramy numer Strangers. We'll be right back. audycja Red Dot On. Za nami numer Strangers od Malgraba i Skin on Skina. Bardzo mnie cieszy, Filip, że wybrałeś właśnie ten utwór, bo to był twój utwór. Bo o twoją relację z Malgrabem miałem dopytać dosyć szczegółowo. Jak doszło do tego, że w zeszłym roku, bo to było w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku dołączyłeś do zespołu Jordana?
Wiesz co, zaczęło się na Tauronie 2018, kiedy to... Nie, przepraszam, 2017, kiedy to pierwszy raz się spotkaliśmy. Ja wtedy razem z ekipą Interference Visual Crew obsługiwałem jedną ze scen, na której on występował i zostałem przypisany, w sensie ja bardzo chciałem zrobić dla niego whisky. Podzieliliśmy się tak, że każdy z nas dostał iluś tam artystów. Podzieliliśmy się pomiędzy VJ, miałem na myśli, i ja obsługiwałem Malgraba. Podczas jego występu nastąpiło coś takiego, przygotowałem się w ogóle mega mocno, poszedłem w taką stronę bardzo jego, napisałem do niego na Instagramie, czy ma jakieś tam wymagania, czy on w ogóle wysłał mi jakiś filmik LA Riots, kiedy tam w Los Angeles były jakieś zamieszki. Poczułem wtedy, że on po prostu lubi tak mało formalnie, w sensie, żebym się nie spinał tym, polecieć tak totalnie, jak to czuję, i tak też zrobiłem. Podobało mu się mega, natomiast w połowie występu wywaliło prąd na tej scenie. Ja z nim taką więź nastąpiła mocniejsza po tym, jak pomagałem mu nosić piwa w ogóle z zaplecza, aby mógł rozdawać je ludziom podczas seta.
Aha, w ramach rekompensaty.
W ramach rekompensaty, że nie gra muzyka. Oczywiście potem po 5 minutach ten prąd wrócił, dokończył granie, wymieniliśmy się kontaktami i w zasadzie dopiero rok później spotkaliśmy się ponownie na ulicy Elektryków, gdzie był zaproszony. Wtedy też robiłem jemu whisky i no, czuć było, że jednak jest jakaś energia pomiędzy nami, taka słuszna energia, wiesz, że on jest zadowolony z tego, co ja robię dla niego, mi się podoba jego muza, to wszystko naturalnie przebiegało. I przede wszystkim zależało na tym, żeby to wyglądało. Czasami DJ-e mają to gdzieś i wiesz, oni nawet, ja się nie dziwię, czasami to jest naturalne, po prostu
przyjeżdżają. Przy ogromie występów, które mają, jakby przygotowywać za każdym razem, powiedzmy, inne whisky, to
bardziej mi chodziło o to, że jak DJ gra, to często nie zwraca uwagi w ogóle na wizuale, bo nie chce, albo nie ma czasu.
A Malgrab jednak
zwracał jako jeden z nielicznych artystów i ta więź taka urosła, po prostu potem pogadaliśmy jeszcze po występie, poszliśmy na jakiś after i złapał się kontakt. Kilka miesięcy później po tym występie na ulicy, ja miałem taką robotę robiłem z A6-em, z francuskim.
No to właśnie o to zaraz też będę.
I wtedy napisał do mnie, bo mu się podobało to, co zrobiłem, i zaproponował mu, czy nie chciałbym wystąpić z nim na Sonarze w Barcelonie. No wiesz, to dla mnie było wow.
No tak. No
Sonar Barcelona, stary.
Duży festiwal, duże przedsięwzięcie.
Bardzo duże. I oczywiście się zgodziłem. Kilka tygodni później dostałem maila od jego menadżera z listą dat, gdzie ewentualnie chciałbym się pojawić. To było chyba 11 różnych miejsc, na które wszystkie się zgodziłem i no po prostu.
I miałeś super wakacje.
No poniekąd tak. Sporo podróżowałem, ale naprawdę było super.
No to życzę, żeby ta współpraca trwała i kwitła.
Dziękuję.
I właśnie, bo masz już na koncie współpracę z zagranicznymi twórcami, no właśnie z Malgrabem, ale to nie tylko są muzycy. Tutaj już właśnie wspomniałeś tego A6-a. To była prezentacja modelu Buta, tak?
Tak, to były imprezy, trzy eventy pokazujące nowe modele butów.
Które... No więc to też zupełnie jakby z innej troszkę, z innej bajki, nie? No
poniekąd bo... tak. Ale równie ciekawe rzeczy. Jakby dobrze czasami odbić od tej muzy.
Bo piję do tego, że masz tego Malgraba, tak, jest Sevdaliza, bo tam też sporo działaliście
tak,
z nią.
Tak, na początku. No.
Myth Sizer, no właśnie Actress. I to są okładki płyt, są plakaty, jest cała trasa, powiedzmy, identyfikacja graficzna wszystkiego, całe wsparcie wizualne. Jest to naprawdę sporo rzeczy. A jednocześnie drugie tyle, o ile nie trzy, albo nawet nie pięć razy tyle, robisz tutaj w Polsce. Mniej lub bardziej lokalnie, co też jest super, bo nadal jesteś bardzo związany tutaj z Gdańskiem i z lokalnymi twórcami.
Nie chcę tego zmieniać.
No właśnie do tego też, czy masz, czy odpowiada ci taki układ? Czy może chciałbyś jednak trochę przesunąć tą szalę i wyjść bardziej nadal za granicę, skoro już miałeś tą możliwość i tam bardziej rozwinąć skrzydła?
Oczywiście, że tak. Ze względu na to, że tam są lepsze pieniądze, nie ukrywajmy. Tutaj jednak robiąc tą samą robotę, lepiej mi płacą, ale nie kierując się pieniędzmi, to są często też ludzie o nieco innym podejściu do działania. O nieco może bardziej odpowiadającej mi stylistyce i estetyce. I te rzeczy bardziej mnie ciekawią po prostu. Muzycznie, tak jak Malgrab, to co on robi, po prostu mi się podoba w 100%. Także to, co dla niego przygotowywałem, było totalnie naturalne. Tak samo w przypadku Sevdalizy, to wszystko jakby płynęło z tego, że mi się to podoba i dobrze mi się z nim współpracuje. Chciałbym mocniej działać na zagranicznym rynku, ale też bez żadnego ciśnienia. No to musi płynąć naturalnie. Ja wierzę w coś takiego, że nie można się spinać za bardzo. Jeśli czujesz, że idziesz w dobrym kierunku, to po prostu nie planujmy za dużo i wszystko się wydarzy.
No tak, no, dotychczas się sprawdza, więc no, dokładnie. Po noszeniu piw z Malgrabem nietypowa sytuacja, a jednak, no więc jakby taktyka się sprawdza. Zrobimy sobie przerwę następną. Wracamy za chwilę. Przed nami utwór od wspomnianych. Wspominaliśmy chyba dzisiaj, albo jeszcze nie wspominaliśmy, a na pewno wspomnimy. Producent grany tydzień po tygodniu, bo w zeszłym tygodniu też go tutaj w Red Dotonie gościliśmy. Bardzo lokalnie Rhythm Baboon z numerem $3 in the Hood. Zapraszam. audycja Red Dot On. Za nami Rhythm Baboon z numerem Three Bucks in the Hood z nowego materiału gdańskiego producenta WLife. Lubimy i wspieramy.
Bardzo. Pozdro Szymon.
Pozdrowienia dla Szymona. Sprawdzajcie koniecznie. Kupujcie, no po prostu zachęcamy. To nawet brzmi i dobrze wygląda. O tym też rozmawialiśmy, że to jest naprawdę świetnie bardzo wydana ładnie wydana płyta. Więc może też ładnie wyglądać dodatkowo. Sprawdźcie sobie. My wracamy do rozmowy. Moim gościem, przypomnę, jest dzisiaj Rybskie. I sobie tutaj dyskutujemy na różne tematy. Zbliżamy się powoli do końca, bo zostało nam zaledwie 10 minut, więc czasu niestety mało. Ja miałbym jeszcze masę pytań, ale no, czas niestety jest nieubłagany. Więc może na koniec cofnę się do tego pytania, które gdzieś tam już napomknąłem, ale powiedziałem, że dam ci czas się zastanowić i do niego wrócimy. Jakie masz marzenia projektowe? Jak to u ciebie wygląda? Jakby czy co chciałbyś może zrealizować, a może z kim byś chciał coś zrealizować? Jakby co jest przed tobą, co byś chciał naprawdę zrobić, a jeszcze nie miałeś możliwości?
Wiesz co, chciałbym zrobić coś z jakąś instytucją. Wydaje mi się, że mam na myśli, wiesz, muzeum, jakąś galerię, zrobić identyfikację może takiej instytucji. Natomiast jestem na razie na początku swojej drogi, mam wrażenie, i że potrzebuję jeszcze się bardzo dużo nauczyć o projektowaniu. Jeszcze dużo przede mną. To są marzenia takie, można powiedzieć, życiowe. Na ten moment chciałbym mieć studio kiedyś graficzne, natomiast nie wiem, czy ten pomysł jakoś się nie rozmyje na przestrzeni lat. Jeśli chodzi o współpracę z konkretnymi ludźmi, to raczej kilka z tych pozycji udało mi się już jakby skreślić z listy. Nie mam takich jakichś konkretów, mega konkretów. No mam w sumie jednego artystę, którego może jeszcze uda nam się puścić. Tutaj mam na myśli Aktresa.
No jeszcze zdążymy.
Jeszcze zdążymy. Uważam, że jest niesamowitym artystą. Chciałbym coś z nim kiedyś stworzyć. Natomiast no marzenia... Marzenie jest jedno takie duże, żeby robić to, co lubię, jak najdłużej. Czy to będzie grafika, czy wideo, czy w ogóle odpłynę gdzieś indziej, tego nie wiem.
No tak, to jest dobre marzenie. Należy się go trzymać. Czyli wszystko, co dotychczas robił, bo nie masz studia, czyli wszystko to w warunkach domowych, tak? Jest studio,
wiesz,
dom.
Co? Teraz akurat do momencie zadajesz to pytanie, bo od 3 dni mam jakieś tam swoje biuro. Natomiast raczej tak, no pracowałem w warunkach domowych. Wszystko robiłem z domu. Odkąd skończyłem studia, to podjąłem decyzję, że zostaję na chacie.
Rozumiem. Czyli no, już gdzieś to biuro jest, to już bliżej do studia.
Dokładnie.
Powoli marzenie się realizuje.
Dokładnie, dokładnie. Może nie jest do końca moje, ale to nie jest nic złego. Jakby powolutku.
Powolutku, nie ma się co śpieszyć. Jak sam wspomniałeś, jesteś na początku drogi i jeszcze sporo przed tobą.
Tak jest.
A czy jesteś w stanie zdradzić może tak w takiej najbliższej przyszłości? Co ciebie czeka? Co nad czym pracujesz? Co się wkrótce pojawi?
Wiesz co, aktualnie pracowałem, ostatnie tygodnie spędziłem nad projektem Biały Tunel. To jest wydawnictwo Alkopoligami, na którym ten typ MES jeszcze z dwoma innymi twórcami jakby MES postanowił wydać album na autotune.
No.
Czyli zaprzeczył sobie totalnie.
No właśnie. To...
I podjął rękawice, zrobił album oparty o autotune. Także dosyć ciekawa koncepcja.
No, jak ciekawy zwrot w karierze MES-a, rzeczywiście.
Także pracowałem teraz przez ostatnie kilkanaście dni nad jednym teledyskiem. Mam zamiar jeszcze zrobić dwa. A tak, jeśli mam być szczery, to jest taki jeden temat z Francji, o którym nie mogę mówić. Muzyk, któremu możliwe, że będę tworzył właśnie wizualizację na trasę z moim przyjacielem Benem Dorado, którego polecam sprawdzić, jego twórczość. Mam właśnie ziomka we Francji, z którym czasami robimy razem rzeczy.
A mówisz po francusku?
Nie, zero, ale rapowałem Lecharocha Pawlaka, jak byłem we Francji.
No.
I ludzie mnie rozumieli.
No, wiadomo, no. On już wtedy, Lecharoch Pawlak, on już wtedy siał przekaz, a wszyscy się z niego śmiali.
Dokładnie.
No dobrze, no to życzymy ci, żeby ten projekt się udał.
Super.
Wyczekujemy Białego Tunelu, będziemy...
Dzisiaj jest premiera tego numeru.
No właśnie, gdzieś mi już mignęło ten Biały Tunel, jakoś tak gdzieś, ale jeszcze nie widziałem dokładnie, jak to wygląda.
Sprawdź sobie. Sprawdzę sobie. Ciekawy temat bardzo.
Sprawdzę sobie. No, tymczasem zostały nam 4 minuty, więc jeszcze szybko zagramy ostatni utwór od Actressa. No i będziemy się żegnać. Ja ci bardzo dziękuję, że dzisiaj przyszedłeś.
Dziękuję
również. Była bardzo miła rozmowa. Dziękuję też Mateuszowi za realizację, jak zawsze. I cóż, no, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Pozdrawiamy tutaj ze studia Red Dot On. Teraz ostatni numer Actress Caves of Paradise. Dzięki.
Zaprasza Michał Zimiński.